Lekko o funduszach. Podcast o funduszach europejskich na Mazowszu.
Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym panelu. Szanowni Państwo, bezpieczeństwo to jest taki temat, który teraz odmieniamy przez wszystkie przypadki. Mam wrażenie, że nie ma już konferencji ani wydarzenia, gdzie nie rozmawia się o bezpieczeństwie. I nie ulega oczywiście wątpliwości, że od 2004 roku, czyli od tego momentu, kiedy Polska stawała się członkiem Unii Europejskiej, ten wymiar bezpieczeństwa diametralnie się zmienił. Oczywiście wówczas mierzyliśmy się też z wyzwaniami, ale które były w pewnym stopniu przewidywalne. Można było wprowadzić pewne ograniczenia, pewne środki, aby ryzyka minimalizować. Bardzo wiele się zmieniło, zresztą zaraz o to zapytam moich gości. Zmieniło się pod tym kątem, że pandemia, kryzys migracyjny, wojna za naszą wschodnią granicą, ale też wojna u bram Europy, wojna na Bliskim Wschodzie sprawiły, że zastanawiamy się na nowo, czy my jesteśmy bezpieczni, czy ta Unia Europejska jest w stanie zapewnić nam bezpieczeństwo. I o to zapytam dziś moich gości. Panie generale, jest pan najbliżej mnie, dlatego ja skorzystam z okazji, żeby od pana zacząć. Mam nadzieję, że pan się nie obrazi. Ja, panie generale, zacznę od rzeczy może najmniej przyjemnej, bo ja zapytam pana o te luki w bezpieczeństwie, czyli o to, co my powinniśmy w Unii Europejskiej poprawić, żeby być lepiej przygotowanymi z jednej strony na te zagrożenia militarne, zagrożenia konwencjonalne, ale też, uwaga, na zagrożenia hybrydowe. Ja bardzo nie lubię tego słowa, bo mam wrażenie, że jest ono nadużywane, panie generale, ale jakie jest pana zdanie na ten temat? Co Unia Europejska powinna zrobić, żeby te luki bezpieczeństwa wypełnić? A może ich w ogóle nie ma? Może jesteśmy znakomicie chronieni?
Serdecznie dziękuję za zaproszenie i możliwość w takim towarzystwie spotkać się z Państwem i porozmawiać o bezpieczeństwie. Absolutnie zgadzam się z Panią, że dzisiaj to bezpieczeństwo jest wymieniane praktycznie w każdym przekazie polityków, ekspertów i tych quasi-ekspertów i wszyscy się na nim znają. Niepokoi mnie czasem taki brak właśnie pokory w zakresie tych wypowiedzi. Jeżeli chodzi o Unię Europejską i pyta Pani o te luki, to drodzy Państwo, powiem w ten sposób, że jeżeli spojrzymy na rzecz tak literalnie, to możemy powiedzieć, że Unia Europejska jest przygotowana na to, żeby móc reagować na zagrożenia. Jeżeli będziemy mieli świadomość, że mamy Europejską Agencję Obrony. Fakt, że powołana w 2004 roku, ale jest to struktura, która odpowiada za powyższe. Nie tak dawno, a za sprawą naszej komisarz, pani minister Bieńkowskiej, została uruchomiona taka formuła stałej współpracy strukturalnej. Jest to takie gremium, które po pierwsze dysponuje środkami finansowymi. One przed pandemią były naprawdę imponujące. I ono się zajmuje przygotowaniem takich pewnych programów, które miałyby poprawić bezpieczeństwo, w tym i militarne Europy. Ale jak już o tym powiem, to muszę Państwu powiedzieć, że na 60 programów, których uważam, że jest troszeczkę za dużo, powinniśmy to zrewidować, Polska uczestniczy aż w 10. Także nasze zainteresowanie może nie jest największe.
Mamy strukturę. Czego to wynika, panie generale?
No ja myślę, że kwestia takiej naszej asertywności pewnej i nazwałbym to nieśmiałości dyplomatycznej. My bardzo ostrożnie podchodzimy do tego, co mogłoby być naszym udziałem. Oczywiście uczestnictwo w takich programach jest związane z tym, że musimy wnieść swoje też oczywiście środki, ale proszę mi wierzyć, że korzyści płynące z tych projektów są daleko idące i zawsze się zastanawiałem, dlaczego właśnie nasi decydenci są powściągliwi. Ale jeżeli jeszcze pani pozwoli, to mamy struktury wojskowe, bo jest tak, Komitet Wojskowy Unii Europejskiej, Sztab Wojskowy Unii Europejskiej, w końcu tak niedawno mocno, że tak powiem, dyskutowany Eurokorpus w Strasburgu. Mówię o tym takim dość głośnym odwołaniu naszego oficera z tego stanowiska, to strona polska podejmowała te działania, ale ten korpus jest strukturą, która jest i była już praktycznie wykorzystywana dwukrotnie w Afganistanie. Oficerowie też uczestniczyli w misjach w Afryce i są w końcu grupy bojowe Unii Europejskiej, gdzie Polska też uczestniczyła. I teraz jak tyle tego, że tak powiem, przekazu Państwu dedykuję, ale żeby odpowiedzieć na Pani pytanie, to ono może było bardzo krótkie. Luką, którą ja uważam, którą należy wypełnić, i kwestia procesu decyzyjnego. Bo wszystkie te struktury, które są, one są opisane, one mają swoje misje, mają swoje zadania, ale kwestia procesu podejmowania decyzji, no niestety jest taka, jak często jest komentarz dotyczący, przepraszam, urzędników w Brukseli. To trwa długo i w sytuacjach dzisiaj tak dynamicznych zagrożeń, które się pojawiają, uważam, że ten proces podejmowania decyzji powinien być zmieniony, skrócony. Tak jest moje zdanie.
Co możemy zrobić, żeby go skrócić?
Jeszcze raz?
Co możemy zrobić, żeby ten proces skrócić?
Ja myślę, że wyjść z inicjatywą. Myślę, że te ostatnie 8 lat, kiedy tak naprawdę cechowała nas taka narracja, że to, co unijne, to wątpliwe, to, co unijne, to nawet czasem złe. Od tak naprawdę 13 grudnia tutaj obserwujemy inicjatywę i ofensywę i ministra spraw zagranicznych, ministrów odpowiedzialnych za współpracę z Unią Europejską czy pana premiera. I myślę, że tutaj jeżeli będziemy tą ofensywę utrzymywali i wychodzili z inicjatywami, między innymi takimi, o których ja mówię, to jest szansa, że pozostali członkowie Unii Europejskiej nas posłuchają, bo jeżeli jakby przyjąć taką formułę, że nasza ocena środowiska bezpieczeństwa wskazująca, że zagrożenie ze wschodu jest realne, istnieje i ono od kilku lat było przedstawiane praktycznie przez wszystkie ekipy rządzące, to Unia podchodziła do tego bardzo powściągliwie. Dzisiaj politycy Unii Europejskiej przyznają się i mówią, że należało Polski słuchać, więc może korzystajmy z tego przekazu i idźmy, przepraszam za takie użycie sportowe, za ciosem i wychodźmy z inicjatywami.
Rzeczywiście w tak dynamicznie zmieniającym się środowisku nie możemy czekać. Ten proces decyzyjny powinien być skrócony. Panie dyrektorze, ja zapytam teraz o drugą stronę medalu, a właściwie o to, co jest związane z naszym bezpieczeństwem, czyli aspekty cybernetyczne, bo to jest temat, który pojawia się na szczęście coraz częściej. I ja zastanawiam się, w jaki sposób Unia Europejska powinna reagować na te rosnące zagrożenia cybernetyczne i jak Polska mogłaby włączyć się do ogólnoeuropejskich inicjatyw?
Siłą Unii Europejskiej jest siła jej członków, a w zasadzie społeczeństw, które mają kompetencje, wiedzę, są wykształcone i przygotowane. W tym zakresie, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo, wszyscy to ciągle odmieniają. Polskie struktury państwowe są niestety dość mocno zacofane. Mogę to zilustrować przykładem. 15 lat temu, jak tworzono CERT-y wojskowe, CIRT-y obecnie, czyli Centra Reagowania na Incydenty Komputerowe w Administracji Państwowej, jednym z takich centrów był CERT NASK, usytuowany w Instytucie Badawczym NASK. Następne to był MIL-CERT w Ministerstwie Obrony Narodowej. No i rządowy CERT MSW ABW, CERT GOV.pl. Takie trzy instytucje reagujące na incydenty w sieci komputerowej w skali państwa ówcześnie liczyły po 30-20 osób. Minęło 15 lat i dalej mamy taką samą liczbę specjalistów tym się zajmujących. A w niektórych aktach prawnych wewnętrznych ciągle są wymieniane centra rządowe jako odpowiedzialne za certyfikację, za działalność, reagowanie na incydenty itd., itd. Nie przybywa nam w kadrach administracji państwowej, czy w wojsku, czy w administracji cywilnej specjalistów od bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w rozumieniu nowych technologii i walki z zagrożeniami masowymi w cyberprzestrzeni. Jest jeden warunek, który trzeba spełnić. Trzeba mieć kwalifikowaną kadrę. To, że się kształci absolwentów cybernetyki, informatyki, teleinformatyki to jest jedna, a specjalizacje w walce w cyberprzestrzeni to jest drugi. W wojsku, co prawda, powstały Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, ale składają się one z różnych komponentów łączności, także cybernetycznych, ale specjalistów w tym zakresie jest mniej. Rynek wysysa, za przeproszeniem, specjalistów z administracji państwowej. Jest administracja niekonkurencyjna w tym zakresie, jeśli chodzi o płace. Znajdują ci specjaliści zatrudnieni na świecie, czy to w Singapurze, czy w Stanach Zjednoczonych, czy gdziekolwiek. A administracja państwowa nie jest w stanie zapewnić należnego dopływu. To jest jedna rzecz. Druga, istniejący fundusz płacowy, fundusz cyberbezpieczeństwa, który powstał za czasów poprzedniej koalicji, zakłada dofinansowanie płac informatyków w administracji porówno, zgodnie z pełnymi kryteriami, które spełniają pracownicy sektora IT, ale rozdawanie porówno podwyżek nie oznacza wzmacnianie specjalistów od cyberbezpieczeństwa tam, gdzie jest to ważne, w walce cybernetycznej, jeśli chodzi o wojsko, czy w bezpieczeństwie administracji. Musimy mieć zasoby dobrze opłacone i specjalistyczne, wykształcone, żeby oferować siebie jako partnera aktywnego w Unii Europejskiej.
Co zrobić, żeby te zasoby zwiększać, panie dyrektorze? Bo będziemy się mierzyć, i zresztą nie tylko Polska, z coraz mniejszymi zasobami, używając pana określenia w tym obszarze.
No, należy się skoncentrować na tych instytucjach, które od kilkunastu lat wymieniamy w różnych aktach prawnych jako odpowiedzialne za bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni i je faktycznie sfinansować i zbudować zasób w kwocie 300-500 osób w takich certach rządowych, a nie 30. Każda instytucja typu operator telekomunikacyjny czy bank zatrudnia kilkuset specjalistów w tym zakresie, a nie 20 jak Ministerstwo Obrony Narodowej, czy ABW, czy NASK. Więc te zasoby są nieporównywalne. Komercja wygrywa, bo wie, że musi bronić systemów i bronić bezpieczeństwa swoich klientów. Klientem państwa są wszyscy obywatele, więc trzeba alokować ich środki finansowe i zasoby tam, gdzie są najbardziej potrzebne, a nie tam, gdzie się niektórym wydaje, że trzeba dać podwyżkę.
Zdecydowanie. Bardzo dziękuję. Chciałam zapytać pana Michała Domaryckiego o wykorzystać jednocześnie jego doświadczenie w samorządach, bo omówiliśmy sobie już te aspekty ogólnoeuropejskie i schodząc nieco niżej do samorządów właśnie i z jakimi one mierzą się wyzwaniami, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i czy Unia Europejska może pomóc im na tym poziomie lokalnym właśnie z tymi niebezpieczeństwami, z tymi wyzwaniami się mierzyć.
Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, jesteśmy od 2020 roku w ciągłym procesie pokonywania pewnego kryzysu. W marcu 2020 roku w Polsce pojawiły się pierwsze zakażenia koronawirusem i ogólnoświatowa pandemia również zapukała do naszych drzwi. W 2022 roku w lutym mierzyliśmy się z problemem procesu uchodźczego. Wydawałoby się, że jesteśmy stosunkowo dobrze na ten proces przygotowani. Mamy procedurę w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego, która precyzuje zadania i przekłada odpowiedzialności podmiotów, które za ten proces są odpowiedzialne, ale to głównie na samorządzie w pierwszej linii spadł ciężar zaopiekowania tego problemu. Tylko w Warszawie około 40-45 tysięcy osób przyjeżdżających każdego dnia. Proszę sobie wyobrazić taką liczbę w centrach rejestrowych, na dworcach na stolicy naszego kraju i w zasadzie żadnego zdjęcia, które zostałoby publikowane przez światowe media, które pokazywałyby zgrupowane jakieś grupy, liczne uchodźców, które zajmowałyby nasze ogólnodostępne przestrzenia w postaci przejść podziemnych czy stacji metra. Udało się ten problem zaopiekować i to również dzięki pomocy państw sąsiednich, państw Unii Europejskiej, które w sposób dynamiczny zbudowały takie pasy, można powiedzieć, też przemysłowo transmisyjne, które odbierały od nas ten nadmiar osób, które przyjeżdżały do naszego kraju. Ale tutaj chcę jeszcze chwileczkę zatrzymać się na kwestii pełnego wykorzystania tych procedur i potencjału tych instytucji, które w strukturach Unii Europejskiej funkcjonują. Mam na myśli nie tylko kwestie procesu uchodźczego, ale tego, co dzieje się na wschodniej granicy i w mojej ocenie w sposób niewystarczający wykorzystania takiej instytucji jak chociażby Frontex, który na pewno swoją funkcję i swoją rolę mógłby w tym miejscu i w tym przedmiocie wykorzystać. Dla mnie szalenie istotne jest to, że poza tym tragicznym czasem, który przez ostatnie 4 lata nam wszystkim towarzyszy, powinniśmy i pewnie to wszystko się dzieje, uczyć się, wyciągać wnioski, doskonalić, budować odpowiednie struktury, które zapewniają odpowiedni standard działania i sprawność organizacyjną. To jest dla mnie, według mnie, zadanie bardzo ważne i myślę, że to również jest nauka, która powinna finalizować swoje miejsce w procesie legislacyjnym, bo wszyscy byliśmy świadkami i uczestniczyliśmy w procesie opiniowania dawnego projektu ustawy o ochronie ludności, który centralizował ten proces w sposób zdecydowany, likwidował powiatowe centra zarządzania kryzysowego, kwestie zarządzania kryzysowego lokalizował od poziomu wojewódzkiego w górę. A te przykłady, o których powiedziałem, zarówno walka z pandemią, jak i prowadzenie działań w tym procesie uchodźczym, pokazały, że te działania powinny być prowadzone od samego dołu, od poziomu gminy, od poziomu powiatu, od poziomu miasta i tylko taki proces daje szansę na to, aby sprawnie ten proces zaopiekować. W Warszawie pierwsze centra pobytowe dla ludzi, którzy przyjeżdżali z Ukrainy, powstały w zasadzie pierwszego dnia po wybuchu wojny. W 9 dniu powstało pierwsze miejsce pobytowe na sąsiadujących z naszym miejscem tutaj Torwarze. 9 razy 40 tysięcy każdego dnia. Łatwo można sobie zdać sprawę z tego, jak duża liczba osób byłaby niezaopiekowana. Oczywiście bez skutecznego, olbrzymiego zaangażowania społeczeństwa ten proces by się nie udał. Tutaj nie da się zbudować idealnej struktury państwa, która byłaby w stanie zmierzyć się w tak krótkim czasie z tak dużym problemem, bo proces uchodźczy w Polsce w lutym 2022 roku myślę, że historycznie będzie oceniany jako najbardziej dynamiczny proces na przestrzeni ostatnich lat w naszej części świata. Więc koniunkcja i bliska współpraca struktur od samego dołu, licząca więc od gminy i takiego dużego zaangażowania NGO-sów i zaangażowania społeczności lokalnej, tylko to jest w stanie zagwarantować, chciałem użyć słowa sukces, ale myślę, że to nie jest dobre miejsce na użycie tego słowa, czyli właściwe zaopiekowanie tego tematu.
Zdecydowanie, czyli współpraca wszystkich aktorów, bo to jest kluczowe, aby ten łańcuch rzeczywiście domknąć, prawda? Szanowni Państwo, wiem, że na pewno mają Państwo już jakieś pierwsze pytania. Jeśli takowe są, to zachęcam do zgłaszania się, bo oddamy Państwu również głos. Także proszę już myśleć o pytaniach, będzie dla Państwa czas. Natomiast jeśli jeszcze Państwo się zastanawiają nad pytaniami, to ja je zadam, bo mam ich sporo, Panie Generale. I chciałam zapytać o współpracę Unii Europejskiej z NATO. Czy Pana zdaniem Unia Europejska ma rozwijać dalej swoją autonomię obronną, czy można zacieśnić współpracę z NATO, nie chcę powiedzieć pójść na łatwiznę, bo tu absolutnie nie o to chodzi, ale trochę na tym NATO polegać, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo.
Dziękuję bardzo za to pytanie. bowiem ono jest chyba jedno z najważniejszych. Drodzy Państwo, często w dyskusji właśnie, kiedy się mówi o tym, czy Unia Europejska powinna rozwijać swoje zdolności, to chciałbym pobudzić Państwa wyobraźnię takimi trzema liczbami. Mamy 32 członków, przepraszam, Sojuszu Północnoatlantyckiego. 27 krajów jest członkiem Unii Europejskiej. A proszę sobie wyobrazić, że 23 kraje należą do tych obu elitarnych klubów. Więc dyskusja o kwestii, czy Unia Europejska powinna być swoistą alternatywą, myślę, że jest zupełnie złym kierunkiem. W ostatnim okresie tak pojawia się taki pewien jakby podział, że NATO powinno odpowiadać nie tylko w tym obszarze geograficznym zdefiniowanym w traktacie waszyngtońskim za operacje o charakterze takim combat, bojowym, tak, w sytuacji, kiedy trzeba będzie użyć jednostki wojskowe. Natomiast te struktury wojskowe Unii Europejskiej mogłyby się, przepraszam, zająć kwestiami dotyczącymi wtedy, kiedy jest kryzys humanitarny, kiedy jest kryzys, tak jak tutaj kolega wspomniał, na przykład migracyjny. Mogłyby to być zadania tak zwane wymuszenia czy utrzymania pokoju, czyli takie misje o charakterze soft. I myślę, że ten podział byłby uzasadniony. Oczywiście należałoby w jakiś sposób jeszcze doprecyzować pewne rzeczy, bo jest założenie takie, że te struktury wojskowe Unii Europejskiej w formie, bo dzisiaj się głównie o nich mówi jako o grupach bojowych Unii Europejskiej, mogą być używane w odległości 6000 kilometrów od Brukseli. Nawet patrząc na nasz kontynent, to myślę, że dzisiaj zgadzamy się, że nie można rozpatrywać zagrożenia i je neutralizować, czy jemu przeciwdziałać na terenie na przykład Europy, tylko trzeba podejmować działania takie wyprzedzające, czyli poza terenem Europy. I myślę, że gdyby, wykorzystując doświadczenia NATO, te głównie o charakterze takim wojskowym, i gdyby jednak tutaj dokonać właśnie takiego podziału, jak przed chwilą przedstawiłem, jestem jego zwolennikiem, to nie trzeba będzie wykluczać struktur, mówiąc wprost, tych natowskich poprzez wzmacnianie struktur Unii Europejskiej. Jeżeli będzie jeszcze czas, to ja będę chciał ewentualnie przedstawić, jaki jest mój punkt widzenia.
Bardzo proszę, panie generale.
Na
mamy
powyższe, ale nie chciałbym kolegom też odbierać czasu.
Kontroluję, bardzo proszę.
W takim razie postaram się krótko. Często się zadaje takie pytanie, czy jest zasadne i czy powinna być tworzona armia Unii Europejskiej. To też jest często tak dyskutowane. Ja myślę, że to jest, powiem zupełnie szczerze, zupełnie ślepy kierunek. I tutaj będę się podpierał swoim doświadczeniem, bo na przykład byłem odpowiedzialny za tworzenie dwóch grup bojowych Unii Europejskiej w 2010 i 2013 roku. Przygotowywałem wojska do misji w Afganistanie, sam uczestniczyłem w misji irackiej. I proszę sobie wyobrazić, że tak naprawdę każda z tych misji jest opisana w zupełnie inny sposób. Są definiowane inne zasady użycia broni. Są przygotowywane inne struktury organów dowodzenia. Powiem takim językiem młodzieżowym, że wojsko, które przygotowuje się do tych misji, czasem żyje jak w Matrixie, że w jeden dzień funkcjonuje według struktur narodowych, w drugi dzień Unii Europejskiej, a natowskich w trzecim dniu. Ja tego doświadczałem. I teraz patrząc na to, że Unia Europejska, co jest niekiedy krytykowane, ma takie implikacje do tego, żeby pewne rzeczy unifikować. Tak wracając do NATO, wszyscy tak już słyszymy o takiej amunicji 155 mm, że ona jest uniwersalna, mogą ją wszyscy wykorzystywać. To jest bardzo dobry kierunek. I teraz wracając na tą niszę tego unifikowania. Gdyby przyjąć takie założenie, że będziemy mieli struktury, czyli organizacje tych korporacji wojskowych zunifikowane, że Polak, który mówiąc kolokwialnie zostałby, że tak powiem, zatrudniony na stanowisku w strukturze niemieckiej czy francuskiej, będzie doskonale ją rozumiał, wiedział, po co ona jest, etc., to uważam, że wtedy byśmy, że tak powiem, osiągnęli taki poziom tej gotowości, że mając takie dowództwo na przykład w tym Strasburgu, to moglibyśmy dedykować takie jednostki z Polski, z Francji, z innego kraju bez już jakichkolwiek zmian i one byłyby gotowe do misji. Czy to jest możliwe? Uważam, że tak. Podam takie dwa proste przykłady. Mamy różne typy telefonów. Huawei, chociaż może dzisiaj nie jest bardzo popularny, ale mamy Apple'a, Samsunga, etc. I wszystkie te telefony się komunikują. Nie ma żadnego problemu, bo są wprowadzone procedury, które pozwalają, żeby to realizować. Drugi taki przykład, może wybaczcie, ale taki, ale on jednak faktycznie istnieje. Znaki drogowe. Możemy tak naprawdę rozpocząć, bo już nie chcę was wysyłać, żeby od Moskwy, tak? Ale od naszej granicy wschodniej praktycznie do Pirenejów możemy dojechać i rozumieć, jakie są przekazy na wszystkich drogach. Oczywiście uprzedzam, że jakbyśmy wjechali na teren Wielkiej Brytanii, to tam jest ruch lewostronny, więc nie do końca proszę przyjmować ten mój przekaz. Ale krótko mówiąc, unifikacja uważam, że jest tym kierunkiem, który by mógł spowodować, że mielibyśmy potencjał, który byłby do wykorzystania, bez mowa, tu i teraz. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Ja chciałam pana poprosić o analizę regulacji prawnych, które są już w Unii Europejskiej w zakresie cyberbezpieczeństwa. Czy pana zdaniem one są wystarczające, żeby z jednej strony skutecznie chronić obywateli, z drugiej zaś strony chronić infrastrukturę krytyczną?
Czy o Unii Europejskiej zawsze mówi się, że jest to mocarstwo regulacyjne.
Tak.
Ta skłonność do regulowania wszystkiego często jest...
Nadmiernie, prawda?
Tak, nadmiernie, oczywiście. W niektórych sprawach nadmiernie często to jest uważane za zbyt duże ingerencje w uprawnienia państw narodowych albo w życie obywateli, czy w rynek. Te regulacje, które dotyczą cyberbezpieczeństwa, NIS-2, szczególnie projektowane rozwiązania, implementacje w prawie narodowym i wprost realizowanie tych dyrektyw unijnych w zakresie informatyzacji, cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji, pokazuje nam jeden kierunek unifikacyjny. Wspólne zasady, wspólne regulacje, wspólne reakcje, tak jak jest agencja przecież od cyberbezpieczeństwa ENISA, która tym się ma zajmować już w skali Europy. Czy prawa obywatelskie w tym zakresie, prawa do prywatności czy ochrona danych osobowych jest tutaj zapewniona? No, Unia stara się dbać o to, by dane obywateli Unii Europejskiej znajdowały się na terenie właśnie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. To jest kwestia lokalizacji serwerowni, wielkich danych, baz danych przetwarzanych w Unii Europejskiej, ale również dotyczy to administratorów tych danych, tak żeby ten, nie tylko kto przechowuje zasoby informatyczne, także te administrację sprawową. Temat unifikacji pewnych rozwiązań dotyczy szczególnie ruchu granicznego. Mamy systemy wieloskalowe, które mają objąć w tym roku w zasadzie pełną wiedzę o wjazdach i wyjazdach do Unii Europejskiej. W zakresie kontroli migracyjnej tego typu rozwiązania są niezwykle pomocne i ważne. Dla bezpieczeństwa ekonomicznego ważne by było również dokończenie systemu jednolitego obszaru celnego, czyli żeby wiadomo było, co do Unii Europejskiej wjeżdża i co wyjeżdża, żeby w odpowiedni sposób potraktowane, jeśli chodzi o kwestie podatkowe, VAT-owskie czy bezpieczeństwa ekonomicznego krajów Unii Europejskiej. Więc czy nasze dane mogą być bezpieczne poprzez uregulowanie jednolite w Unii Europejskiej? Na pewno są to kroki w dobrym kierunku. Oczywiście jest pytanie, co na to wielkie korporacje międzynarodowe, które są dostarczycielami usług odpowiednio komunikacyjnych, sztucznej inteligencji. Kto nad tym panuje? Czy regulacje Unii Europejskiej, negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi czy Chinami, czy w ogóle państwa narodowe będą w stanie utrzymać jakąś jurysdykcję na temat danych własnych obywateli? No to są pytania, które niestety nie są rozwiązane. Z naszej strony jest to niezwykle trudne, kiedy każdy kraj Unii Europejskiej jest za mały, by sam rozwiązać te problemy. Tutaj wspólnota europejska daje nadzieję, że przynajmniej bezpieczeństwo w podstawowym zakresie i bezpieczeństwo obywateli, ściganie przestępczości w cyberprzestrzeni może być tylko wspólne, że ta granica, która jest nieuchwytna, może być uregulowana dyrektywami i implementacją ich w kraju. Dziękuję.
Czyli po raz kolejny słyszymy, że słowo klucz to unifikacja, czyli jeszcze większe zacieśnianie tej współpracy. Wrócę do regionów i wrócę do tego, co Unia Europejska może zrobić, żeby wspierać i regiony, i miasta, jeśli chodzi o to już wspomniane zarządzanie kryzysowe, ale też o bezpieczeństwo migracyjne, o którym Pan wspominał. Co Unia Europejska może zrobić, co powinna zrobić, żeby wspierać europejskie regiony w tym zakresie?
Zanim dojdę do odpowiedzi na Pani pytanie, chcę powiedzieć jeszcze jeden wyraz na U, poza unifikacją. I tu jest taki wewnętrzny we mnie konflikt, ale chciałem powiedzieć uniwersalizacja, bo wszyscy pewnie jesteśmy przekonani o tym, że specjalizacja daje gwarancję pewnego sukcesu i pewnej sprawności w danym obszarze, jeżeli chodzi o w zasadzie każdą dziedzinę. Ale ja stoję na stanowisku i wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy o kwestii wielu funkcji dla tych samych obiektów, chociażby. I tutaj chciałbym się chwileczkę zatrzymać i znowu oprzeć się na przykładach warszawskich. Szanowni Państwo, ustawa o obronie ojczyzny wprowadziła pewien niedobór, jeżeli chodzi o zaopiekowanie tematyki bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o społeczności lokalne. Mam na myśli tutaj likwidację w ogóle pojęcia obrony cywilnej w polskim systemie prawnym. I my musimy nauczyć się rozmawiać o bezpieczeństwie. My musimy być świadomi tego, że rozmowa o bezpieczeństwie to nie jest element, to nie jest determinant, który ma powodować pewien niepokój. To jest po prostu odpowiedzialność za ten obszar. A często zdarza się tak, że każda rozmowa o bezpieczeństwie wywołuje jakąś reakcję w kontrze, że coś musi faktycznie się szykować, czegoś musimy się faktycznie obawiać. No bo tak dużo o tym rozmawiamy.
Albo rozmawiamy o tym za późno, jak już tak. Mleko się wylało.
Dlatego odpowiedzialność za to bezpieczeństwo musi nauczyć nas wszystkich rozmowy na temat tego bezpieczeństwa. Rozmowy, która właśnie będzie determinantą pewnej profilaktyki, pewnych działań zaradczych, prewencji, działań wyprzedzających, które pozwolą na uniknięcie albo przynajmniej w minimalizacji pewnych negatywnych skutków. Ale wrócę do tej kwestii uniwersalnego przeznaczenia. Pewnie często byśmy zastanawiali się i mieli wszyscy tutaj dylemat, czy bardziej potrzebny jest szpital, przedszkole, szkoła, czy jakaś inwestycja, jeżeli chodzi o infrastrukturę, która ma tylko i wyłącznie przeznaczenie w zakresie bezpieczeństwa. Mam na myśli tutaj miejsce schronienia czy schron, a przecież to są olbrzymie również środki. I chcę podać tutaj przykład warszawski. Szanowni Państwo, tunel południowej obwodnicy Warszawy, który zlokalizowany jest jeszcze pod linią metra, 47 metrów pod ziemią i w zasadzie pozwala na przyjęcie około między 30 a 40 tysięcy osób. Przygotowanie takiej infrastruktury, zwracając uwagę na jej kolejną funkcję, nie tylko funkcję infrastruktury drogowej, pozwala nam znaleźć balans, równowagę, synergię pomiędzy wydatkowaniem środków, a nie budowaniem olbrzymiej ilości dylematów, czy akurat ta dziura w ziemi, którą będziemy za chwilę wypełniać betonem, jest nam w pierwszej kolejności potrzebna. I to jest właśnie element tej odpowiedzialności za bezpieczeństwo, eliminowania czy ograniczenia tego stresu, kiedy widzimy, że powstaje jakaś budowla tylko jednego przeznaczenia, mam na myśli tutaj budowlę ochronną. I to jest dla mnie, w mojej ocenie, zadanie może nie priorytetowe, ale na pewno o którym powinniśmy myśleć przy tworzeniu legislacji, przy stawianiu sobie wymagań, przy stawianiu wymagań projektowych, i to jest kwestia być może zaangażowania strony unijnej w ten projekt, aby pewne rzeczy standaryzować. Chcę wspomnieć tutaj jednym zdaniem o programie Warszawa Chroni, który ma miejsce w Warszawie. Wszyscy byliśmy świadkami ostatniego tygodnia bezpieczeństwa. Tygodnia, który ma podnosić świadomość w zakresie bezpieczeństwa naszych mieszkańców. I to jest właśnie rekomendacja, mimo braku legislacji, mimo braku obowiązku legislacyjnego, rekomendacja, aby każda infrastruktura użyteczności publicznej, która jest planowana, budowana, zawierała te elementy infrastruktury ochronnej, dodatkowe ujęcie wody, dodatkowe przyłącze energetyczne czy miejsce bezpiecznego ukrycia. I to jest element, o którym powinniśmy nie bać się rozmawiać, element, o którym powinniśmy prowadzić od najmłodszych lat edukację, i element, do którego powinniśmy zachęcać struktury unijne, aby to formalizować, aby wyprzedzać pewne ryzyka i zagrożenia, aby działać prewencyjnie. A więc uniwersalność jest tym elementem kolejnego wyrazu na U, który w mojej ocenie, chociaż jestem w wielu obszarach zwolennikiem wysokiej specjalizacji, daje nam szansę na to, abyśmy nie stawiali sobie dylematów i abyśmy udźwignęli również to pod względem ekonomicznym.
Zbieram i notuję skrupulatnie te słowa kluczowe, które dziś padają, bo układają nam się one w pewny schemat, w pewną układankę. Szanowni Państwo, czy Państwo mają może jakieś pytania albo ad vocem komentarze? Już zmierzam do Pani.
Dzień dobry Państwu, Elżbieta Bogucka-Lityńska się nazywam. Ja chciałam zapytać, wygląda na to, że może wygrać Trump. Prawda? Jesteśmy w zupełnie nowej sytuacji. Może nie wygrać, może wygrać. Wiem, że jest to wróżenie z fusu. Niemniej myślę, że tą postawę lękową, którą ja w tej chwili mam, myślę, że podziela wiele osób, które śledzą politykę zagraniczną. No wiadomo, wzmocnienie Rosji i walka z Europą. Jak panowie to widzą? Tę sytuację najprościej. Kamala Harris przegra, Trump wygra, co oczywiście byłoby bardzo przykre i smutne.
Bardzo dziękuję za to pytanie i ja pozwolę je umieścić w takim nieco szerszym kontekście, jeśli pani pozwoli, ale oczywiście odpowiemy na nie, bo ja chcę pana generała zapytać i nawiązując do pani pytania o to, jak Unia Europejska ma reagować na wyzwania geopolityczne, w tym oczywiście też na to, co się niebawem stanie w Stanach Zjednoczonych. My tego nie wiemy. Możemy prognozować, ale możemy się też do pewnych rzeczy przygotować, prawda, panie generale? Jak Unia Europejska ma reagować na zagrożenia, na wyzwania geopolityczne, na zmiany?
Dotychczas myślę, że był zbudowany taki stereotyp, myślenie o tym, że Unia Europejska to jest gwarant naszego rozwoju i bezpieczeństwa gospodarczego, ekonomicznego, a NATO, że jest właśnie tym gwarantem bezpieczeństwa militarnego. Teraz, jak już chyba to wynika z tej naszej dyskusji, ten podział się zamyka. Droga pani, czy wygra Trump, czy wygra Kamala Harris, to chyba ta nasza dyskusja jest potwierdzeniem tego, że absolutnie bez względu na wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych Europa musi zadbać o swoje bezpieczeństwo, Europa musi budować swoje własne struktury decyzyjne i wykonawcze, te, o których wcześniej mówiliśmy. Także tutaj ewentualnie ja osobiście będę trzymał kciuki, aby wygrała Kamala Harris, tak? Ale to wcale nie oznacza, że byłbym zwolennikiem, że w takim razie naszą dyskusję, że tak powiem, marginalizujemy i ona nie ma znaczenia. Więc to jest po pierwsze. Po drugie, tutaj odpowiadając na pani pytanie, jeżeli chodzi o kwestię reakcji. Unia Europejska w przeciwieństwie do NATO uważam, że ma szerszą, że tak powiem, taką gamę możliwości oddziaływania. Po pierwsze, oddziaływanie gospodarcze, to co już tak obserwujemy, te poszczególne sankcje, które są nakładane, może niekiedy jest taka pewna jakby nieśmiałość w podejmowaniu decyzji. Kwestia dotycząca na przykład zamrożonych aktywów rosyjskich, to jest też taka powściągliwość. Ja osobiście może jestem militarystą, ale ja bym te pieniądze przeznaczył jednak dzisiaj broniącej się Ukrainie. Jest kwestia ta dotycząca wsparcia tego militarnego, ale w wymiarze tym sprzętowym i materiałowym. Europa ma potencjał. Jeżeli, drodzy Państwo, spojrzymy na to, na taką tabelę największych eksporterów uzbrojenia. Pierwsze miejsce Stany Zjednoczone, druga dotychczas była Rosja. Chiny się plasują na trzecim miejscu, chociaż trudno o dane z Chin, ale później kolejne miejsca to są kraje europejskie. Więc mówienie o tym, że Europa nie ma potencjału, to chyba nie do końca polega to na prawdzie. Myślę, że ten przemysł w wielu krajach przede wszystkim jest oparty na, powiem wprost, biznesie prywatnym. Jest kwestia tylko zdefiniowania potrzeb i przeznaczenia środków finansowych. I ostatnia rzecz, którą ja bym wskazał, ona według mnie nie jest jeszcze tak dostrzegana, a powinna być mocnym przekazem Unii Europejskiej, to jest przeciwdziałanie dezinformacji i własna narracja o tym, czym jest Rosja, czym jest zagrożenie, które płynie z Kremla, z Moskwy. Tutaj ja osobiście dostrzegam deficyt i bym zachęcał polityków, a naszych, którzy, jak powiedziałem, są już teraz coraz bardziej ofensywni, aby z takim przekazem do Brukseli się udawali. Dziękuję.
Zdecydowanie dezinformacja to jest jeszcze kluczowy element, który dzisiaj nie padł, ale zdecydowanie tak. Szanowni Państwo, czy są jeszcze jakieś pytania lub komentarze? Mamy jeszcze kilka minut, więc chętnie takie pytanie lub komentarz przyjmę. Jeśli nie, to ja chcę jeszcze zapytać i poproszę o takie szybkie odpowiedzi. Zostało nam zaledwie 4 minuty. O to, co zrobić z ochroną danych osobowych, bo my zaczęliśmy ten temat, ale jeszcze go nie rozwinęliśmy. W dobie rosnącej cyfryzacji, rozwoju nowych technologii, globalnych cyberataków, co zrobić, żeby minimalizować wyzwania związane z ochroną danych osobowych właśnie, panie dyrektorze? Poproszę o takie dwuminutowe podsumowanie tego wątku.
To zależy, kto te dane chce chronić. I zawsze należy się zapytać, czy rząd danego kraju, w tym przypadku nasz rząd, czy nasze władze, nasza administracja chce chronić dane osobowe obywateli Polski. I czy to jedna rzecz, czy chce, a drugie, czy może.
Zakładamy, że chce, prawda?
Ale czy może? Bo to, co mówimy o regulacjach uniwersalnych, unijnych, oznacza też, że te dane mogą być przetwarzane poza granicami naszego kraju, magazynowane i administrowane poza granicami naszego kraju, także przez podwykonawców z Chabarowska czy z Ceylonu na przykład. Więc to czasami oznacza bardzo daleko idące udostępnianie tych danych. Inną kwestią jest polityka wielkich korporacji, biznesu, który chce te dane pozyskać. I te dane są towarem, jak to mówią, dzisiejsze dane osobowe to są serwerownie przetrzymujące te dane, big data to są nowoczesne kopalnie złota. Na tym tworzy się biznes, na tym tworzy się profile konsumentów, na tym karmi się sztuczną inteligencję. My w Polsce za bardzo nie rozwijamy tych technologii. Generalnie jeśli chodzi o biznes internetowy, cyfrowy, nie mamy własnych systemów ani sieciowych, ani serwerowych. Wszystko to jest, nawet aplikacje są użytkownika. Większość biznesu jest za granicą. Polska jest użytkownikiem. Można czasami odnieść wrażenie, że Polska jest kolonizowana cyfrowo w tej chwili i na takiej zasadzie, jak każdy z nas użytkownikiem jest albo administratorem. W internecie nie ma innych ról. Albo jesteś userem, albo adminem. Niestety czasami kraje są też userem i w tym przypadku, jeśli chodzi o dane osobowe, istnieje ta tendencja, że wielkie zbiory danych osobowych są wyprowadzane w chmurę internetową, chmurę obliczeniową, która jak to chmura może się przemieszczać tam, gdzie są te serwerownie, gdzie są administratorzy i gdzie są te faktycznie dane. W Polsce poprzedni rząd zawarł takie porozumienie bardzo istotne dotyczące danych finansowych, przepływów finansowych z Microsoftem. Mamy tam porozumienie z Azurem i tam są w tej chwili gromadzone, przetwarzane dane osobowe wszystkich konsumentów, także tych, którzy posługują się kartą płatniczą, albo przelewem, czy plikiem. To, co wszystko użytkujemy, jest w tej chmurze przetwarzane. Czy to jest dobrze, czy to jest źle? Jest postęp, mówi się, idzie do przodu. Istnieje łatwa droga wejść w chmurę. Nie ma żadnej procedury, by z niej wyjść. I nie ma też możliwości stwierdzenia, czy te dane gdzieś potem wędrują. Dlatego istotą jest pewna świadomość, że wszystkie usługi, które wszystkie apki, wszystkie systemy informatyczne to jest, mają dobre strony, ale też mają złe strony, bo trzeba zapłacić za tanie usługi własnymi danymi osobowymi i profilami, które systemy billingowe, systemy korporacji wielkich przetwarzają, profilują i każdy profil im bardziej jest zaangażowany w internet, w elektroniczne płatności, w korzystanie z danych elektronicznych, w internet, w media społecznościowe, tym dany profil jest bardziej cenny i jest przedmiotem wtedy handlu. Natomiast profil, który jest mniej zaangażowany, jest profilem wybrakowanym i mniej atrakcyjnym biznesowo. Co tak można zrobić? Trzeba uważać.
Tak jest. Nasz czas kończy się nieubłaganie, ale jeśli pan pozwoli, ja chciałabym razem z panem zamknąć tę naszą rozmowę i stworzyć taki krąg, bo rozmawiamy w ramach Forum Rozwoju Mazowsza. Dlatego ja zapytam, co jeszcze może zrobić Warszawa, jak region, jak Mazowsze może współpracować z Unią Europejską w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa na poziomie lokalnym. Podsumujmy to sobie w minutę. Wiem, że to wyzwanie, ale wiem, że się uda.
O tym dzisiaj już rozmawialiśmy, mówił o tym pan generał, mówię o kwestiach inicjatyw pewnych. Korzystamy ze wspólnych doświadczeń i to jest też kwestia wymiany doświadczeń, bo przecież jeżeli chodzi o ochronę ludności, tutaj państwa skandynawskie są też dla nas pewnym wzorem, więc myślę, że wspólna wymiana doświadczeń, inicjatywy, jeżeli chodzi o te doświadczenia, których byliśmy uczestnikami z ostatnich lat, bo my naprawdę w wielu obszarach też nie mamy się czego wstydzić i pewne doświadczenia, które posiadamy i sprawność, którą posiadamy w wielu dziedzinach, też może być takim towarem eksportowym, jeżeli chodzi o kwestie wykorzystania w całej Unii. A więc nie boimy się stawiać pewnych naszych pomysłów jako inicjatywy, a dla równowagi korzystamy z doświadczeń innych i myślę, że to są te elementy, gdzie w tych elementach, jeżeli znajdziemy odpowiednią równowagę, osiągniemy na pewno efekt, o który nam wszystkim chodzi.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo podobało mi się jedno zdanie, które padło podczas naszej dzisiejszej dyskusji. Nauczmy się rozmawiać o bezpieczeństwie i to dziś robiliśmy w doborowym gronie. Bardzo dziękuję. Pan Krzysztof Bondarek, pan Michał Domaracki, pan Mirosław Różański byli naszymi gośćmi. Bardzo Państwu dziękuję.